Drodzy braterstwo, witam was serdecznie, pokój wam. Na samym początku chciałbym przekazać pozdrowienia od Zboru Ludu Pana w Krakowie, którego jestem członkiem. Zawsze jest życzenie braterstwa, gdziekolwiek udajemy się poza zborem, aby przesłać od zboru życzenia wielu błogosławieństw Bożych, również moi rodzice, mój brat, zbór tutaj w Rzeszowie, mój teść, który pozostał w domu, również braterstwa pozdrawiają i życzę wam wielu łask, błogosławieństw Bożych i wytrwania na tej wąskiej drodze aż do końca. Dziękuję bardzo. Drodzy braterstwo, przypadło mi w udziale przygotowanie tematu dotyczącego wersetu tytułowego zapisanego w liście do Hebrajczyków, 3 rozdział i 4 werset. Z początku wydało mi się to w miarę, może łatwe to jest za mocne słowo, ale niezbyt trudne zadanie, ale jak zacząłem się w ten temat wgłębiać, przyszło mi wiele zapytań. Apostoł Święty Paweł tak stwierdza, może odczytam cały kontekst od 1 wersetu. Przeto bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania, wiernemu temu, który go ustanowił, jak i Mojżesz był wierny w całym domu Bożym. Uznany on bowiem został za godnego o tyle większej chwały od Mojżesza, o ile większą cześć ma budowniczy od domu, który zbudował. I nasz werset tematyczny, albowiem każdy dom jest przez kogoś budowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. Wszak i Mojżesz był wierny jako sługa w całym domu jego, aby świadczyć o tym, co miało być powiedziane, lecz Chrystus jako Syn był ponad domem jego, a domem jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie, ufność i chwalebną nadzieję. I temat naszych dzisiejszych rozważań nazwałem tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. Gdy zaglądamy na karty Pisma Świętego, znajdujemy takie określenie dom izraelski. Było stosowane ono ogólnie do wszystkich pokoleń, czyli do 12 pokoleń izraelskich. Po walce z aniołem Jakub otrzymał nowe imię Izrael. I wszyscy jego potomkowie są nazwani dziećmi izraelskimi lub domem izraelskim. Ale werset tematyczny mówi o dwóch domach. Tymi dwoma domami wymienionymi w naszym tekście tytułowym są cielesny dom izraelski, czyli dom sług, i duchowy dom izraelski, czyli dom synów. Jak czytamy ten werset tytułowy, wszak i Mojżesz był wierny jako sługa w całym domu jego, czyli Mojżesz był reprezentantem tego domu, sług, lecz i Chrystus jako Syn był ponad domem jego, a domem jego my jesteśmy. Czyli dom synów, duchowy Izrael. Ale pod warunkiem będziemy tym domem chrystusowym, jeżeli tylko aż do końca zachowamy niewzruszoną ufność i chwalebną nadzieję. Również w innym miejscu apostoł święty Paweł, znawca zakonu, ten, który wychował się u stóp Gamaliela, bardzo swobodnie porusza się po zakonie i przenosi historię z zakonu do wieku Ewangelii, jako obrazy, które są wskazówką dla poświęconych. I gdy apostoł święty Paweł wiele ciekawych lekcji napisał do zboru w Galacji, tamci bracia mieli problem, że po poznaniu Chrystusa chcieli z powrotem wrócić do zakonu. Prawdopodobnie bracia, którzy pochodzili z żydostwa, nakłaniali ich do tego, że jeżeli nie dadzą się obrzezać, to przymierze z Bogiem będzie nieaktualne. I apostoł Paweł, chcąc użyć mocnych argumentów, popatrzył na życie Abrahama i zaczął tłumaczyć tym braciom w ten sposób. List do Galacjan, 4 rozdział od 22 wersetu. Napisano jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnym. Lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził, ten zaś, który był z wolnej na podstawie obietnicy. A to jest powiedziane obrazowo, oznaczają one dwa przymierza. Jedno z góry Synaj, które rodzi w niewolę, jest nim Hagar. Jeruzalem zaś, który jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą. Wy zaś, bracia, podobnie jak Izak, dziećmi obietnicy jesteście, lecz jak on dziś ten, który się według ciała narodził, prześladował urodzonego według ducha, tak i teraz. Lecz co mówi Pismo, wypędź niewolnicę i syna jej, nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnym. Czyli apostoł święty Paweł bardzo pięknie przenosi historię życia Abrahama, gdzie tłumaczy, że pierwszy związek, pierwsze potomstwo, które miał Abraham z niewolnicą Hagar, jest obrazem na przymierze zakonu, czyli na dom sług, który rodzi w niewolę, a syn obietnicy, który pochodził z Sary, jest obrazem na przymierze ofiary, na przymierze synów Bożych, przymierze według obietnicy. I po zestawieniu tych tekstów naszego tytułowego i to, co apostoł święty Paweł pisze w liście do Galacjan, możemy stwierdzić, że dom jest to społeczność ludu Bożego, związana w danym czasie z Panem Bogiem przymierzem. Nagrodą za wypełnienie poszczególnego przymierza była dana na każdym innym poziomie. I spróbujmy sobie przypomnieć informacje na temat pierwszego domu sług, czyli Izrael cielesny. Drodzy braterstwo, wiemy, że człowiek w swojej całej historii nie zawsze miał społeczność z Panem Bogiem. Adam, gdy był doskonały, gdy żył w raju, miał pełną społeczność z Panem Bogiem. Miał żyć wiecznie, miał nie chorować, nie starzeć się, nie oglądać grzechu, niesprawiedliwości. Był panem ziemi, ale gdy zgrzeszył, to wszystko utracił. Stracił również społeczność z Panem Bogiem i został skazany na śmierć. Drodzy braterstwo, i tak naprawdę w tamtym czasie Adam nie miał żadnej realnej możliwości uwolnienia się od śmierci. Nie było jeszcze ofiary, nie było zastosowanego jeszcze okupu. I apostoł Paweł stwierdza wprost w liście do Rzymian, 5 rozdział, 14 werset. Lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. Czyli apostoł święty Paweł stwierdza, że śmierć, brak możliwości wyrwania się z śmierci, panowała od Adama do Mojżesza. Wydawałoby się, że naród izraelski pod przymierzem zakonu, pod wodzą Mojżesza, otrzymał realną możliwość uwolnienia się spod wyroku śmierci i uzyskania życia wiecznego. Wiemy, że prawo zakonu, które przymierze zakonu, które naród izraelski, czyli dom sług, zawarł na górze Synaj z Panem Bogiem, za pośrednictwem Mojżesza teoretycznie taką możliwość dawało. W tamtym czasie Mojżesz stał się pośrednikiem dla narodu izraelskiego. I we wszystkich sprawach między narodem izraelskim a Panem Bogiem pośredniczył Mojżesz. Pan Bóg nie miał do czynienia bezpośrednio z poszczególnymi Izraelitami. Można powiedzieć, że Mojżesz stał się jakby takim ojcem tego narodu, a Izraelici byli jego dziećmi. Dzisiaj, gdy rozpatrujemy aspekty prawne, gdy przeglądamy kodeks cywilny, to powiedzielibyśmy, że Mojżesz posiadał pełną zdolność do czynności prawnych. A Izraelici, tak jak dzieci, zwłaszcza do 13 roku życia, tej zdolności prawnej nie posiadali. Nie mogli w swoim imieniu występować, bo według prawa nie mieli takiej władzy. I tak jak dzieci muszą być reprezentowane przez swojego przedstawiciela ustawowego, najczęściej to są rodzice, ojciec albo i matka, tak samo naród izraelski musiał być reprezentowany przez Mojżesza przed Panem Bogiem. I drodzy braterstwo, jak czytamy o Mojżeszu, o pośredniku przymierza zakonu, był to mąż wyjątkowy. Pamiętamy, gdy pewnego razu Miriam i Aaron sprzeciwili się Mojżeszowi w związku z tym, że podjął za żonę Kuszytkę, jakby zbuntowali się. Czy tylko przez Mojżesza przemawia Bóg? Czy przez nas też nie przemawia? A co Pan powiedział do Miriam i do Aarona? Czwarta księga Mojżeszowa, 12 rozdział, 3 i później od 6 do 8 wersetu. Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym. Najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi. Stary przykład mówi najpokorniejszy ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi. Zobaczcie, braterstwo, wódz narodu, pośrednik przymierza zakonu, który miał tak wiele możliwości i powodów do pychy, do unoszenia się nad tym narodem, Pan Bóg mu wystawił taką opinię, że był to najpokorniejszy człowiek ze wszystkich ludzi na ziemi. I dalsze informacje od 6 wersetu. I rzekł Pan, słuchajcie moich słów. Jeżeli jest u was prorok Pana, to objawiam mu się w widzeniu. Przemawiam do niego we śnie. Lecz nie jest tak ze sługą moim Mojżeszem. W całym moim domu jest on wierny. Z ust do ust przemawiam do niego i jasno, a nie w zagadkach, i prawdziwą postać Pana ogląda on. Dlaczego więc ośmieliliście się wypowiadać się przeciwko słudze mojemu Mojżeszowi? Zobaczcie, braterstwo, tutaj Pan Bóg mówi wprost, że to proroków przemawiam we śnie, w widzeniu, w zagadce, ale Mojżesz prowadzi dialog. Możemy domyślać się, że z Synem Bożym, z Logosem, który opiekował się narodem izraelskim. On rozmawiał z naszym Panem. On pytał się o wiele rzeczy. To nasz Pan przedstawiał mu, jak zbudować przybytek, jak wprowadzić zakon w życie i jak przestrzegać go przez cały naród izraelski. Prowadził rozmowę. I to był wyjątkowy sługa Boży. I tu jeszcze raz potwierdza świadectwo Pisma Świętego, że był wierny w całym domu Bożym. I drodzy braterstwo, Mojżesz, który otrzymał od Pana Boga zakon, przede wszystkim zakon 10 przykazań, który regulował relacje pomiędzy Panem Bogiem a człowiekiem, który podkreślał że istota Stwórcy jest najważniejsza, że nie ma tak ważnej istoty we Wszechświecie. Ponieważ Najwyższemu zawdzięczamy wszystko, największa chwała, cześć i uwielbienie należy się Ojcu Niebieskiemu. I również zakon, zwłaszcza 10 przykazań, regulowało relacje pomiędzy Izraelitami. Kładło nacisk, że bracia i siostry, Izraelici, muszą nawzajem się szanować, uświęcać małżeństwa, oddawać cześć i pomoc swoim rodzicom oraz szanować cudzą własność. Te regulacje miały zapobiec nieprzyjemnym sytuacjom i konfliktom, aby cześć była zawsze oddawana Bogu, a bliźni, żeby był traktowany z szacunkiem. I drodzy bratelstwo, za wykonanie zakonu była obietnica. Człowiek miał mieć błogosławieństwa życia doczesnego. Miała mu ziemia obfitować, miała mu żona rodzić wiele dzieci, miał być zdrowy, bogaty, ale również miał odziedziczyć życie wieczne, jeżeli ten zakon będzie przestrzegał. A jeżeli zakonu nie będzie przestrzegał, była druga część, część przekleństwa, kary i śmierci. Apostoł Święty Paweł pisze tak w liście do Galacjan, 3:12. Zakon zaś nie jest z wiary, ale kto go wypełni, przezeń żyje. Czyli kto wypełniłby to doskonałe prawo Boże, miał przez nie żyć. I trzeba wprost powiedzieć, że przymierze zakonu było skierowane tylko do narodu izraelskiego. Inne narody, narody pogańskie, spoza społeczności izraelskiej, nie miały w nim udziału. Były oddalone od Boga. I apostoł Święty Paweł tak powie dosyć mocno w liście do Efezjan. 2:11-12. Przeto pamiętajcie o tym, że wy niegdyś poganie, apostoł Paweł mówi o nas, którzy pochodzimy z pogan. Poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, którzy nazywają obrzezanymi na skutek obrzeski, dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalece od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnice, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Można powiedzieć, że w tamtym czasie, gdy Bóg zaczął błogosławić Izraelowi, gdy zawarł z nimi przymierze, poganie byli w beznadziejnym stanie. Apostoł Święty Paweł wprost stwierdza, byli oddaleni od obietnic Bożych, byli od Boga oddaleni na świecie. I również Żydzi praktycznie nie utrzymywali bliskich kontaktów z poganami, bliskiej społeczności. Pogardzali nimi czasami. Do dzisiaj pozostało takie określenie goi, czyli to nieżyd. Osoba, która mogła ewentualnie pomagać, posługiwać w czynnościach w domu izraelskim, które by prawdziwego Żyda mogły w jakiś sposób zanieczyścić. Ale Izraelita tych czynności nie wykonywał, bo by się nimi zanieczyścił, a do takich czynności przewidziany był goj. I zdarzało się, że czasami poganin wchodził do społeczności izraelskiej. Prawo to przewidziało, ale musiał najpierw obrzezać się, musiał stać się prozelitą, żeby wejść do społeczności izraelskiej. Ale zadamy sobie takie pytanie. Czy zakon przywiódł kogoś do życia wiecznego? Czy ktoś na podstawie zakonu otrzymał to życie? Musimy powiedzieć wprost, że nie. Tylko nasz Pan, Jezus Chrystus, doskonały człowiek, wypełnił zakon, ale wypełnił go w innym celu, aby zdjąć przekleństwo zakonu z narodu izraelskiego, ażeby za nich umarł na krzyżu. Czyli zakon nikogo nie był w stanie utrzymać w doskonałości. I wielu pobożnych Żydów po pewnym czasie, gdy starało się z całego serca wypełniać zakon, stwierdzało: nie, to jest niemożliwe. Zakon jest święty, przykazanie święte, a ja jestem grzeszny i nie jestem w stanie tego Bożego przykazania wypełnić. Zawsze coś się znajdzie, że upadnę i stanę się grzeszny w oczach Bożych. I po czasie chyba Żydzi zrozumieli, że ten syn, który pochodził z Hagar, Ismael, jednak nie jest to syn obietnicy. Z niego nie będzie pochodził prawdziwy Żyd. I apostoł święty Paweł wprost stwierdza, List do Rzymian, 7 rozdział od 7 wersetu. Cóż więc powiemy, że zakon to grzech? Przenigdy. Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon. Wszak i pożądliwość bym nie znał, gdyby zakon nie mówił niepożądanie. Lecz grzech przez przykazanie otrzymał bodziec i wzbudził we mnie wszelką pożądliwość. Bo bez zakonu grzech jest martwy. I ja żyłem niegdyś bez zakonu, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył, a ja umarłem i okazało się, że to przykazanie, które miało być ku żywotowi, było ku śmierci. Czyli okazało się, że Żydzi stwierdzili, niestety, każdy z nas choruje na grzech. Jest to grzech śmiertelny, a te ofiary, które w tamtym czasie były składane, nie były w stanie z tej choroby, z tej śmiertelnej choroby na zawsze podźwignąć Izraelitów. I myślę, że zakon też pokazywał Żydom, że jakiekolwiek zmazanie, obmycie win jest możliwe przez rozlanie krwi. Czyli apostoł święty Paweł mówi, że zakon był przewodnikiem dla Żydów do Chrystusa. Że on miał ich przygotować na przyjęcie Chrystusa. Najpierw miał im pokazać beznadziejność ich stanu, a później, gdyby poznali swojego Wybawiciela, on by wskazał im prawdziwą drogę do wieczności. Ale wiemy, że gdy nasz Pan przyszedł do swojego narodu, przyszedł Mesjasz do swojej własności, Żydzi jako naród go odrzucili. Tylko nieliczne jednostki uwierzyły, że to jest prawdziwy Mesjasz. I sposobie myślenia było nie do pomyślenia, że król izraelski ma być synem prostego cieśli. Oczekiwali kogoś zupełnie innego. I pomimo, że tak wiele wspaniałych cudów nasz Pan uczynił pod koniec okresu żydowskiego, w swoim narodzie Żydzi mu nie uwierzyli. A gdy doszło do ostatnich chwil, gdy nasz Pan był sądzony przez Piłata, pod wpływem swoich przewodników ludu wołali: ukrzyżuj, ukrzyżuj go. I jeszcze wspominali, że krew jego na nas i na nasze dzieci. I Pan nasz zapowiedział Żydom, że dom wasz pusty wam zostanie. Ewangelia Mateusza, 23 rozdział, 38 werset. W historii pamiętamy, że rok 70 naszej ery praktycznie zakończył istnienie państwa Izraela. Wielu Żydów pomordowano, pozostali się rozpierzchnęli, została zburzona świątynia, miejsce składania ofiar, które były podstawą przymierza zakonu. I cielesny Izrael został odrzucony. Skończył się okres ich błogosławieństw. Skończył się okres ich łaski. Ale czy przestało dla nich obowiązywać przymierze zakonu? Nie. Zakon trwał nadal dla Żydów, ale trwała ta druga część, część związana z przekleństwami. I wiemy, jak bardzo Żydzi ucierpieli po roku 70. I ci Żydzi musieli być wypędzeni z tej świętej ziemi. Musieli być oddaleni od obliczności z Bogiem, aby wypełniło się pismo powiedziane do Abrahama. Apostoł Paweł, święty Paweł wspomina w liście do Galacjan 4, rozdział 30, werset. Lecz co mówi pismo? Wypędź niewolnicę i syna jej. Nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnym. Gdy miał rozpocząć się nowy okres w boskim planie, okres domu synów, którego orędownikiem był sam Jezus Chrystus, nasz Pan, który był pod przymierzem ofiary, cielesny naród żydowski jako całość został odrzucony. Tylko nieliczne jednostki, które pozostały z tego narodu, z tego przymierza, które jakby przeszły pozytywnie okres żniwa wieku żydowskiego, gdzie oddzielana była pszenica od plew, przeszły pod przymierze ofiary, pod tą prawdziwą drogę do Boga, które daje wieczne życie i zbawienie. I braterstwo, tak przechodzimy do drugiego przymierza, przymierza ofiary. Do domu sług, nie do domu sług, tylko do domu synów, którym mamy nadzieję, że i my sami jesteśmy. To przymierze zaczęło obowiązywać od dnia Pięćdziesiątnicy, gdy Duch Święty, Duch Boży był wylany na uczniów, którzy oczekiwali w Jerozolimie. I będzie to przymierze trwało do końca skompletowania ciała Chrystusowego, to jest tu uzupełnienia 144 tysięcy. Orędownikiem Kościoła, już nie pośrednikiem, ale orędownikiem, ponieważ synowie są pełnoprawni, mają pełną zdolność do czynności prawnych. I oni w swojej sprawie przez Jezusa Chrystusa, przez ofiarę okupową Jezusa Chrystusa mogą występować przed Panem Bogiem. I ten orędownik, nasz Pan, jest wyjątkowy. Bo za czym stał się orędownikiem Kościoła, musiał uniżyć samego siebie, musiał z postawy stać się człowiekiem, musiał wypełnić cały zakon, całe prawo, nie zgrzeszył w niczym. Okazał się wierny aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Oddał swoje życie dobrowolne za ofiarę za grzech. Za grzech Adama i za każdy grzech, który wynika z naszej słabości. Za grzechy nieświadome. I jednorodzony syn jest najwspanialszy w stworzeniu Bożym, we wszechświecie. Niżej tylko Jezus Chrystus, nasz Pan, stoi tylko od samego Ojca, który nie ma sobie równego we wszechświecie. Bóg w swojej chwale, w mocy, w mądrości i miłości nie ma sobie równego. Nie dorównuje mu nawet jego najwspanialszy syn, To nie jest równość. Bóg wszechmocny, wiekuisty jest ponad swoim synem. I chwale w zacności i w szlachetności. Bo Bóg jest źródłem wszystkiego, co jest dobre. Jest źródłem każdego życia. Dał początek każdemu istnieniu. Nie ma początku i nie ma końca. Jest wiekuisty, jest niedościgniony w tym, co szlachetne i wspaniałe. I nigdy syn nie uzurpował sobie być równy swojemu ojcu, bo wie, że na wieki będzie go przewyższał. Nigdy mu nie dorówna i nigdy nie będzie próbował się ze swoim ojcem zrównać. Ale ze stworzeń Bożych jest najwspanialszy. I synowi też nikt ze stworzeń nie dorówna, ponieważ on jest głową samego Kościoła. I to jest ważne, żeby wejść pod przymierze ofiary. Najpierw trzeba skorzystać wiarą z ofiary okupowej naszego Pana, która ma ogromną moc zbawiającą, oczyszczającą tego, który wierzy. Obmywa go z grzechów, tak jak wspomniałem, grzechu pierworodnego i wynikających z naszych słabości, to są grzechy niedobrowolne. I w tym, w czym zakon był słaby, był bezsilny, ponieważ zakon był święty, a człowiek był niedoskonały. Tam, gdzie zakon nie mógł pomóc, tam zadziałała ofiara Jezusa Chrystusa, która była doskonała, która zakrywa wiele grzechów. I ofiara Jezusa Chrystusa została raz na zawsze złożona. I ona wystarczy na wieki. I apostoł święty Paweł powie tak w liście do Hebrajczyków w 9 rozdziale od 8 wersetu tak. Przez to Duch Święty wyraźnie wskazuje, że droga do świątyni nie została jeszcze objawiona, dopóki stoi pierwszy przybytek. Ma to znaczenie obrazowe, odnoszące się do teraźniejszego czasu, kiedy to składane bywają dary i ofiary. Zobaczcie, braterstwo, dary i ofiary, które nie mogą doprowadzić do wewnętrznej doskonałości tego, kto pełni służbę Bożą. Te ofiary zakonu nie były w stanie doprowadzić do wewnętrznej doskonałości tego, który pełnił służbę Bożą. Dopiero ofiara Jezusa Chrystusa otwarła nową drogę do świątyni, do nieba, która jest w stanie doprowadzić do wewnętrznej doskonałości tego, który w nią wierzy i który zmienia swoje życie. Ale skorzystanie w tym wieku z tej ofiary jest po to, żeby uczynić pewien krok dalej. To, co apostoł święty Paweł pisze w liście do Rzymian, 12 rozdział, pierwszy werset. Pamiętamy, że to bracia święci, uczestnicy, może odczytam to, żeby z pamięci. Dwunasty rozdział, drugi werset. Pierwszy werset. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Czyli przyjęcie okupu, skorzystanie z niego, uświęcenie, oczyszczenie jest po to, żeby zrobić następny krok, żeby poświęcić się Panu Bogu na służbę. Było to obrazowo pokazane w przybytku, gdzie były dwa kozły, kozioł pański i kozioł Azazel. W ofierze kozła pańskiego. Celem wieku Ewangelii jest wybór Kościoła. 144 tysięcy członków, którzy wraz z Chrystusem przeprowadzą dzieło restytucji. I braterstwo to jest bardzo ważne, że ten dom synów, który się buduje, ta nowa droga do Boga, jest po to, żeby z chrześcijan wybrać najwspanialszych ludzi, najszlachetniejszych, najbardziej zdecydowanych, zdeterminowanych do tego, żeby dzieło doprowadzić do końca. Czyli Pan Bóg poszukuje specjalistów do konkretnej pracy. I wszystko, co przeżywamy, wszystko, co zostało nam dane, jest po to, żeby przygotować nas do tego wspaniałego dzieła. Braterstwo, ale jest to bardzo wysokie kryterium. Jak wierzymy, wybór Kościoła trwa około 2000 lat, a Pan Bóg potrzebuje 144 tysiące tych najwspanialszych. W dniu dzisiejszym na kuli ziemskiej żyją miliony chrześcijan. W dniu dzisiejszym. A ile ich żyło przez cały wiek Ewangelii? Czyli to wskazuje, że Pan Bóg tą poprzeczkę dla Kościoła wystawił bardzo wysoko. I tylko najlepsi, najwspanialsi, najwytrwalsi odziedziczą tą najwyższą nagrodę. Oni muszą być przygotowani do tego dzieła. Jest to bardzo trudne dzieło, żeby starać się całą ludzkość doprowadzić do społeczności z Bogiem. I nawet nasz Pan wspomina w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale od 21 wersetu tak. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim, w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów? I w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Bardzo mocne słowa. Bardzo silne. Które mówią o tym, że nie sztuka jest nazywać się chrześcijaninem. Nie sztuka jest czynić nawet wielu cudów w imieniu Pańskim. Ale Pan Jezus powiedział jedną drobnostkę, że nie czynicie woli Ojca, czynicie bezprawie. I również wiek Ewangelii miał zakończyć się żniwem. Żniwem, podczas którego będzie oddzielana pszenica od konkolu. Wiemy, że taki podział trwa w pewnym sensie przez cały wiek Ewangelii. Ale ten prawdziwe żniwo trwa na końcu wieku Ewangelii, gdzie wprost można stwierdzić, którzy są prawdziwymi naśladowcami Chrystusa, którzy nie. Pan Bóg tego podziału, Pan Jezus nie dozwolił do tego podziału wcześniej, ponieważ gdy jeszcze pszenica nie dojrzała i konkol nie dojrzał, były bardzo podobne do siebie i można było przy okazji konkolu wyrwać i pszenicę. Podczas żniwa ten podział ma być wyraźny. Nawet my jako ludzie możemy się domyślać, że chyba coś będzie z kimś nie w porządku. Ale sędzią, który osądza, jest tylko nasz Pan Bóg i przez Jezusa Chrystusa. I braterstwo, taka wielka nagroda, takie zaproszenie do domu synów, do wielkiej chwały, nieśmiertelności, do boskiej natury, nie było nigdy wcześniej udziałem ludzkości. Pierwszy raz Bóg Najwyższy zwrócił się do śmiertelnych, do grzesznych, że nie tylko dał im możliwość oczyszczenia się z grzechu, ale wystawił tak chwalebną nagrodę, która również może być naszym udziałem, jeżeli wytrwamy w wierze aż do końca. I Biblia nie podaje, żeby kiedykolwiek w przyszłości taka oferta była skierowana do ludzkości. Ponieważ małżonka Chrystusa będzie kompletna, ten związek będzie trwał całą wieczność. Także prawdopodobnie już nigdy w przyszłości ta oferta nie będzie złożona ludzkości. I braterstwo, szkoda byłoby, aby tak wielkiej nagrody, tak wielkiej czci, tak wielkiego zaproszenia do domu synów, do domu synów Bożych, dziedziców wielkich rzeczy, zaniedbać, zlekceważyć. Tak jak wiemy, nasze życie trwa bardzo krótko. Trwa lat 70, może lat 80, tak jak mówi psalmista. I to wszystko się skończy. To, co tutaj mamy, co posiadamy, wszystko będziemy musieli zostawić. Stąd nic nie weźmiemy tam do nieba. Ale możemy mieć skarb w niebie, który nie jest materialny, który nie jest fizyczny, za którego się nie płaci, ale jest to skarb naszego wspaniałego charakteru. Nowego stworzenia, które w pełni rozwinęło się w mocy chwały. Także braterstwo tego zaproszenia do domu synów nie należy lekceważyć. Tak jak apostoł święty Paweł daje lekcję z historii Ezawa i Jakuba. Ezaw, który zlekceważył swoje pierworodztwo. Apostoł święty Paweł pisze, że co? Gdy zlekceważył, później ze łzami o nie prosił. Ale otrzymał? Już nie. Braterstwo, płacz, już później nic nie pomoże. Bo pewne rzeczy przeminą i skończą się na zawsze. I wiek Ewangelii skończy się wraz ze skompletowaniem Kościoła, czyli 144 tysięcy. Tych najwspanialszych, najwierniejszych synów Bożych, którymi sam Bóg podejmie taką decyzję, że odziedziczą to najwyższe miano. I gdy skończy się wiek Ewangelii, również zmieni się sposób postępowania Pana Boga względem ludzkości. Coś się zmieni. Te zasługi ofiary Chrystusowej zostaną przeniesione na kogoś innego. Kościół w chwale nie będzie potrzebował usprawiedliwienia. Będzie doskonały, święty, boski. Będzie posiadał własną sprawiedliwość. Nie będzie już potrzebował sprawiedliwości Chrystusowej. Ale gdy skończy się wiek Ewangelii, zacznie się nowy rozdział w boskim planie wieku. W tym zarysie, który Pan Bóg dał nam oglądać, zwłaszcza wielki wkład w zarys planu boskiego miał brat Russell. I gdy zmieni się sposób postępowania, rozpocznie się też inne przymierze, o którym Biblia mówi, że to będzie nowe przymierze. Ale drodzy, braterstwo, co z Izraelem? Izraelem cielesnym. Odrzucili Pana, rękami Rzymian go ukrzyżowali. Jest powiedziane, nie poznali czasu nawiedzenia swego. Czy ogólnie chrześcijaństwo daje jakąś nadzieję cielesnemu narodowi izraelskiemu? Nie. Nawet wiele grup protestanckich nie daje żadnej nadziei Izraelowi cielesnemu, ale Izrael cielesny traktowany jest jako naród, z którego się bierze bardzo trudną lekcję historii. Że ten naród odpadł na zawsze. Że te błogosławieństwa przeszły na pogan, przeszły na kościół i ten naród od Boga nie będzie nigdy błogosławiony. Tak się powszechnie uważa. Ale dlatego, co mówi Pismo Święte? Co mówi Słowo Boże? Czy zostali na zawsze odrzuceni? Czy nie ma już dla nich nadziei? Nie. Biblia uczy zupełnie coś innego. Gdy apostoł Święty Paweł pisze o nowym przymierzu, o przymierzu nowym, które będzie zawarte na początku wieku tysiąclecia. Mówi tak, w liście do Rzymian 11 rozdział od 1 wersetu. Pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud, chodzi o lud izraelski, cielesny, bynajmniej, przecież i ja jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z pokolenia Benjamina. Nie odrzucił Bóg swojego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. Albo czy nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu, jak się uskarża przed Bogiem na Izraela? Czyli apostoł święty Paweł mówi, że Bóg nie odrzucił swojego ludu, które sobie go wcześniej upatrzył. I apostoł święty Paweł dalej pisze w liście do Rzymian w tym rozdziale 11 od 25 wersetu tak. A żebyście nie mieli zbyt wysokiego mniemania o sobie, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano, przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. Nowe przymierze będzie zawarte z narodem izraelskim. Jak było kiedyś stare przymierze, które nie doprowadziło nikogo do żywota wiecznego, ale wskazywało na Chrystusa, na swój beznadziejny stan, tak przyjdzie czas, że będzie z tym narodem zawarte nowe przymierze. A do tego narodu przyłączą się i poganie. I nie będzie to już dom sług, ale ci, którzy wytrwają w tym przymierzu do końca, będą już synami Bożymi. Ale chcemy się zapytać, czy wszyscy Żydzi będą zbawieni? Biblia nie daje nam takich podstaw. Gdy patrzymy na naród izraelski, widzimy w tym narodzie wielu szlachetnych, wspaniałych ludzi. Ale widzimy również ludzi niegodziwych, podłych, którzy są niegodni miana Izraelity. Również bracia, którzy byli w Izraelu, to mówią, że tam różne dziwne rzeczy się dzieją. Jest też również ogromne bałwochwalstwo. Ale co mówi apostoł święty Paweł w liście do Rzymian w drugim rozdziale od 28 wersetu? Albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz. I nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele. Ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie i to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca w duchu, a nie według litery, taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. Że przyjdzie taki czas w wieku tysiąclecia, że to przymierze będzie zawarte z narodem izraelskim. Do tego przymierza przystąpią też poganie. Ale żeby wytrwać w tym przymierzu, trzeba dokonać prawdziwej obrzeski serca. I na to będzie 1000 lat, gdy Chrystus jako pośrednik wraz z Kościołem będzie przeprowadzał ludzkość do faktycznej doskonałości. Ludzkość w tysiącleciu będzie musiała odziedziczyć faktyczną, nieprzypisaną, rzeczywistą doskonałość. I będą stworzone wszelkie warunki, aby ludzie mogli w pełni się rozwinąć, aby się mogli uświęcać, aby się mogli udoskonalać. Jest wspomniane, że szatan będzie związany na 1000 lat. Ten, który oskarżał braci pańskich, który oskarżał Boga, który wprowadzał zamieszanie przez to, że ludzie nie czcili Boga, nie wiedzieli, kim on nam naprawdę jest, nie znali jego charakteru. A również jest wspomniane, że Pan Bóg wyleje ducha na wszelkie ciała. I nikt nie będzie uczył brata swojego: poznaj Pana, ponieważ cała ziemia będzie napełniona znajomością Pańską. Czyli te dwie bardzo ważne rzeczy, odcięcie od kłamstwa, od fałszerstwa, danie prawdy, uświęcenie i również skorzystanie z ofiary okupowej, będą podstawą do uzyskania faktycznej doskonałości. I drodzy braterstwo, tak samo ten okres czasu, żniwo, raczej okres tysiąclecia zakończy się żniwem. Gdy nasz Pan w Ewangelii Mateusza wspomina w 25 rozdziale, tam jest wyraźny podział na owce i na kozy. Gdy nasz Pan zakończy dzieło pojednania ludzkości, przekaże całą ludzkość Bogu, wtedy zostanie wypuszczony szatan i tej ostatecznej próby życia i śmierci dokona sam Bóg. Ci, którzy nie przejdą tej próby, zginą na zawsze, zostaną na zawsze wymazani z księgi żywota, bez możliwości zmartwychwstania kiedykolwiek w przyszłości. I na tym zakończy się to trzecie przymierze, a później jest wspomniane, że w Chrystusie to dzieło pojednania całej ludzkości w Chrystusie będzie dotyczyło nie tylko ludzi, ale również istot duchowych, które przejdą również swoją próbę. I drodzy braterstwo, patrząc jeszcze raz na ten werset tytułowy. Każdy dom jest przez kogoś budowany, ale ten, który wszystko zbudował, jest Bóg. Czyli Bóg jest autorem całego planu zbawienia ludzkości w różnym etapie jej historii i pod różnymi przymierzami. Tylko do każdego etapu daje pełnomocnictwo, tak jak kiedyś było dane Mojżeszowi, później naszemu Panu w wieku Ewangelii i będzie dane również Panu z Kościołem w wieku tysiąclecia. Żeby to dzieło zbawienia było przeprowadzone, bo jak wspomina Pismo, Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. To On jest autorem. To On cały ten plan przygotował. Jest zapisane w liście do Efezjan taka wzmianka. W pierwszym rozdziale czwarty werset. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci, nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Również o Baranku Bożym jest wspomniane, że został wybrany, jakby przeznaczony na to przed założeniem świata. Że Bóg nawet wtedy, kiedy był sam, gdy zastanawiał się nad dziełem stworzenia, tak możemy przypuszczać, już myślał nad tym, że nie tylko, żeby stworzyć wspaniałe istoty, czy to ludzkie, czy duchowe, ale przeprowadzić przez taką drogę, czasami drogę bardzo trudną, drogę grzechu, niesprawiedliwości, nawet drogę zakłamania na temat Pana Boga, żeby Pan Bóg był oskarżany o niecne rzeczy. Ale gdy ludzkość w przyszłości, gdy wszyscy aniołowie święci zobaczą, jakie dzieło przyniosło dla całego wszechświata to dzieło zbawienia, każda istota będzie kiedyś oddawała Stwórcy chwałę i cześć za wspaniałe rzeczy, które zaplanował, które może na początku skrył, ale nam to objawił pod koniec tych wieków. I braterstwo, kiedyś przeglądałem niedawno taką książkę, taki projekt domów jednorodzinnych i takie hasło tam przeczytałem, że dom zaczyna się od dobrego projektu. Myślę, że Pan Bóg tak zrobił. Zanim przygotował, zanim stwarzał istoty, czy ludzkie, czy duchowe, przygotował dobry projekt, dobry plan, żeby i ludzkość, i aniołowie przeszli swoją drogę, ale żeby przy życiu zostali tylko ci, którzy są mu wierni i ci będą kiedyś w przyszłości odziedziczą wielką chwałę. I braterstwo to jest wspaniała Ewangelia. Bo jeżeli Bóg tak powiedział, że tak będzie, że przyjdzie Jego Królestwo, że ludzie zmartwychwstaną, że każdy człowiek będzie miał możliwość odziedziczenia życia wiecznego, to tak będzie naprawdę. Bo Bóg to powiedział, to jest pewne. I tu nie mamy żadnej wątpliwości. Może nawet trochę jest nam przykro, że ludzie, którzy nas otaczają, którzy nazywają się chrześcijanami, nie mają tego przekonania. Powiem braterstwo, kiedyś, może to było z 10-15 lat temu, w pracy swojemu przełożonemu składałem życzenia i życzyłem mu taki bardzo gorliwy, wydawałoby się, człowiek, chrześcijanin, katolik. I składałem mu życzenia, żebyśmy doczekali czasu Królestwa Bożego, żeby ludzie mogli żyć wiecznie. A ten jako wierzący człowiek powiedział mi, czy to w ogóle kiedykolwiek będzie. Skąd ja takie rzeczy mu opowiadam? A jeżeli to będzie, to może za 1000 lat. Nie, braterstwo. My już teraz otrzymujemy te błogosławieństwa. I tylko do nas należy przez moc zbawczą krwi Jezusa, przez powołanie, przez spłodzenie z Ducha Świętego, aby ten wybór uczynić pewnym. Tak jak pisze apostoł święty Piotr, o czym brat wspominał, abyśmy jako dom Boży budowali się z chwałą, z czcią aż do końca. I braterstwo, i na koniec życzyłbym wam, żeby te wspaniałe obietnice w jakimkolwiek czasie historii ludzkości, które były dane, to, co wspaniałego Bóg przygotował przed założeniem świata, to, co było udziałem w przeszłości mężów Starego Testamentu, to, co jest naszym udziałem dzisiaj i będzie ludzkości w przyszłości, aby tego nie zlekceważyć. Bo jest to coś najważniejszego, co mogłoby nam się przytrafić w życiu. Dołóżmy więc wszelkich starań, aby ten wybór, aby to powołanie uczynić pewnym i aby być wierny aż do śmierci, żeby kiedyś Pan Bóg powiedział, tak, to jest ten, to jest ta wyjątkowa osoba. To jest mój syn, moja córka, który mi się nigdy nie zaparł, który upadł, ale później na kolanach prosił o przebaczenie grzechów. Później dalej mi służył i był wierny aż do końca. Abyśmy to powołanie, to zbawienie uczynili pewnym, aby kiedyś Pan Bóg powiedział nam, dobrze, sługo wierny, nad małym byłeś wiernym, nad wieloma cię postanowię wnić. Do radości Pana mego, tego braterstwa serdecznie, z całego serca życzę, jak również jest to moim pragnieniem, co daj Boże. Amen.